Drodzy Państwo, jest godzina 8:37, a w naszym studio kolejny gość, Jan Kanthak, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, poseł. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Z uśmiechem na twarzy, chyba wypoczęty człowiek wrócił.
No, wypoczęty, staram się, szczególnie, że dopiero się zaczął tydzień, więc... Jeszcze po weekendowo wypoczęty.
To bardzo się cieszę, ale już na pewno zupełnie inny nastrój panuje w sądach. Przypomnijmy, Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie wzywa wszystkich prezesów sądów w tym okręgu, aby zarządzili wstrzymanie przydziału spraw wszystkim sędziom powołanym na wniosek obecnej KRS. Kolejne takie informacje dochodzą do nas z Łodzi. Co się będzie działo z tymi sędziami, którzy zostali powołani przez Krajową Radę Sądownictwa i będą wydawane takie zarządzenia? Oni mogą orzekać, czy nie mogą orzekać? Mamy chaos prawny, czy nie mamy?
No, sytuacja jest rzeczywiście dla takiego przeciętnego obserwatora dość skomplikowana, bo różne stanowiska w przestrzeni publicznej się pojawiają. Ministerstwo Sprawiedliwości, którego byłem kiedyś rzecznikiem i dalej mam dobre relacje z panem ministrem, podtrzymuje, że ta uchwała Sądu Najwyższego jest niewiążąca prawnie, ponieważ została wydana mimo prowadzonego sporu kompetencyjnego. Przecież pani marszałek Witek zastosowała możliwość, którą przewiduje Konstytucja, zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego, który z jednej strony najczęściej zajmuje się kwestią ustaw, czy one są zgodne z Konstytucją, czy nie, ale też Konstytucja przewiduje taki sposób, że Trybunał orzeka spory kompetencyjne. To kiedyś był przypadek, kiedy prezydent Lech Kaczyński prowadził spór kompetencyjny z premierem Donaldem Tuskiem. Wtedy Trybunał uznał, że to prezydent Lech Kaczyński miał rację, więc takie rzeczy się zdarzają. I mimo tego zabezpieczenia, które zastosował Trybunał Konstytucyjny, czyli zabezpieczenie, innymi słowy, to oznaczało, że Trybunał powiedział, nie podejmujcie żadnych czynności, dopóki nie rozsądzimy waszego sporu kompetencyjnego. Sąd Najwyższy sobie, że tak powiem, olał tę sprawę i wydał uchwałę, która w związku z tym, że została wydana bezprawnie, jest niewiążąca. Ale oczywiście jest ten taki znak zapytania w stosunku, w środowisku sędziów, którzy nie wiedzą, czy mają orzekać, czy nie. Ale tutaj naprzeciw wychodzi ustawa, która niedawno została przyjęta, ustawa porządkująca, która przewiduje, że nie jest możliwe w porządku prawnym, aby kwestionować nominowanie i wybór sędziego na stanowisko. I to przecina jakiekolwiek wątpliwości. Ta ustawa już została powtórnie przyjęta przez Sejm. Czekamy na podpis pana prezydenta. Jak ona wejdzie w życie, a ona ma dość krótki okres vacatio legis, to przecina wszelkie wątpliwości. Ale jeśli chodzi o samą uchwałę Sądu Najwyższego, no to ona rzeczywiście ma wiele sprzeczności w sobie i wiele takich abstrakcji.
Ale co ci sędziowie mają zrobić? No bo jeżeli ich przełożeni, tak, w tym przypadku Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, czy w innych miejscach, nie będą wyznaczani, nie będą im te sprawy przecież przydzielane, no to siłą nie będą mogli wejść na salę i orzekać. Co oni mają zrobić w takiej sytuacji, jak pan sądzi?
No od tego będzie prezes sądu, będzie musiał egzekwować przydział spraw w ramach losowego przydzielania spraw. Myślę, że czeka na wejście w życie tej ustawy, żeby wszelkie wątpliwości, jeśli są, to żeby zostały
wyjaśnione. A co w tej ustawie dokładnie, literalnie jest, co wpływa na tych sędziów wybranych przez obecną KRS?
W ustawie jest przepis, który przewiduje zakaz możliwości podważania statusu sędziego, który został opiniowany przez Krajową Radę Sądownictwa i następnie powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To wydawałoby się, że to jest zupełnie oczywiste, no bo jeśli żyjemy w demokratycznym państwie prawa, państwo musi funkcjonować w granicach i na podstawie prawa, no to wszystko jest oczywiste i jasne. Niestety te środowiska sędziowskie próbując ochronić swoje przywileje i przede wszystkim zablokować wybór nowego prezesa Sądu Najwyższego, sięgną po wszelkie metody, aby doprowadzić do paraliżu. Szkoda, że kosztem przede wszystkim społeczeństwa i obywateli.
No właśnie, to jest teza, którą pan najbardziej promuje, możemy tak powiedzieć, o której pan bardzo dużo mówi, że tu chodzi tak na dobrą sprawę w tym całym zamieszaniu o prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Skąd takie wnioski? Dlaczego?
No bo wszystko jest proste i jasne. Wszystko jest biało, czy czarno na białym można zaobserwować, że przecież w marcu mija kadencja Małgorzaty Gersdorf jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Już wcześniej trafiały do Ministerstwa Sprawiedliwości i do Zjednoczonej Prawicy jako obozu rządzącego sygnały, że będzie planowane zablokowanie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No i działania, które nastąpiły w ostatnich dniach, tygodniach, doskonale to udowadniają. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Sąd Najwyższy podjął tę uchwałę po to, aby zablokować izby Sądu Najwyższego, czyli dwie izby nowo powstałe przed 2 laty. Chodzi tu o Izbę Dyscyplinarną i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. To ta blokada dotyczy też sędziów, którzy mają wybrać nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Czy ci sędziowie z tych dwóch izb będą mieli, by mogli mieć aż tak duży wpływ na wybór pierwszego prezesa?
Oczywiście mieliby taki wpływ, ponieważ do wyboru wymagane są odpowiednie kwora i jeśli weźmiemy też pod uwagę, że Sąd Najwyższy przedstawia 5 kandydatów panu prezydentowi i spośród 5 kandydatów prezydent dokonuje wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to matematyka jest oczywista. Chodzi o zablokowanie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a oprócz tego doszukuje się tutaj próby utrzymywania tych wszystkich przywilejów i podtrzymywania tej nadzwyczajnej kasty, jak samo siebie nazwało to środowisko, bo przecież proszę zauważyć na całkowicie kuriozalną uchwałę tego Sądu Najwyższego. Z jednej strony Sąd Najwyższy uznaje sędziów powołanych przez zmienioną Krajową Radę Sądownictwa, tę demokratyczną, którą zmieniła Zjednoczona Prawica, uznaje ich do dnia podjęcia uchwały. Czyli wszystkie wyroki, które zostały wydane przed uchwałą Sądu Najwyższego przez tych sędziów są ważne i są dobre. Z drugiej strony Izba Dyscyplinarna, która wydawała orzeczenia, czyli powołana przez tę samą Krajową Radę Sądownictwa, uznawana jest za nieważną od początku. No to widzimy, jakie jest różnicowanie sędziów, którzy są powoływani przez ten sam organ. Czyli a z jeszcze trzeciej strony, pani redaktor, pozwoli pani, że dokończę, mamy sędziów administracyjnych, którzy też są opiniowani przez Krajową Radę Sądownictwa i powoływani przez prezydenta. I do sprawy tych sędziów Sąd Najwyższy w uchwale w ogóle się nie odnosi. Czyli mamy 3 kategorie sędziów w ramach jednej uchwały Sądu Najwyższego.
Sędziowie sądów administracyjnych mogą nadal orzekać.
Tak.
I z nimi
tak.
Jest wszystko w porządku.
Dokładnie tak. No to widzimy, jaki jest cel. Cel jest zablokowaniem przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej, która uznana jest, że nie działała od momentu jej powstania. Jakie są tego konsekwencje? Takie, że sędziowie, którzy ponosili odpowiedzialność przed Izbą Dyscyplinarną, bo ona powstała po to właśnie, żeby skończyć z taką solidarnością zawodową, źle pojętą solidarnością, takim przymykaniem oka na niegodziwości i złe rzeczy, które się działy w tym środowisku. Ona dotyczy adwokatów, sędziów, radców prawnych, prokuratorów i te wszystkie wyroki, które dotyczyły pijanych kierowców, którzy byli sędziowie, złodziei, w świetle tej uchwały miały być nieważne i ci sędziowie mogliby wrócić do orzekania. No, czy to nie jest kuriozalne?
Liczy pan na to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zamknie tę dyskusję? Zamknie ten problem?
Tak bym chciał, bo chciałbym, żeby sędziowie i opozycja, totalna opozycja, jak siebie nazywa, miała poczucie odpowiedzialności za losy państwa. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, właśnie tej, która już funkcjonuje i Trybunał jako jedyna instytucja miał prawo w tej sprawie zająć stanowisko i Trybunał stwierdził, że w obecnym kształcie Krajowa Rada Sądownictwa jest zgodna z Konstytucją. To powinno już wtedy zamknąć wszelkie wszelkie wątpliwości, jakiekolwiek dyskusje, ale tak nie było.
No tak nie było. Dzisiaj do Polski, do Warszawy przyjeżdża wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Ona ma się spotkać między innymi właśnie z marszałek Sejmu, z marszałek Senatu, z ministrem Zbigniewem Ziobro, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego z panią Julią Przyłębską. To wygląda tak, jakby przyjeżdżały posiłki z Komisji Europejskiej i wspierały przedstawicieli sądów, tych, którzy protestują, bo przypomnijmy, że w grudniu to właśnie ona wzywała także do tego, żeby tych ustaw sądowniczych nie przyjmować. No i wzywa otwarcie przecież prezydenta Andrzeja Dudę, żeby te ustawy w ogóle zawetował, więc przy wsparciu Komisji Europejskiej ten spór chyba będzie jeszcze bardziej się potęgował.
No i tutaj to jest problematyczne bardzo mocno, ponieważ z jednej strony polski rząd stoi na stanowisku, że organy unijne, takie jakie są Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie powinny w żadnym wypadku zajmować się kwestiami związanymi z kształtowaniem wymiaru sprawiedliwości, ponieważ tego nie przewidują żadne traktaty, a jeśli jesteśmy członkiem instytucji, znaczy tutaj międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, to musimy działać w granicach i na podstawie prawa. To nie jest prawo cywilne, w którym można robić wszystko, co nie jest zakazane, tylko jest prawo administracyjne i takie, które gwarantuje pewne ramy postępowania. I niestety w naszej ocenie tutaj unijne organy wychodzą poza te ramy, a już w ogóle, jak pani redaktor przypomniała, te apele pani Jourovej dotyczące procesu legislacyjnego, pracy nad ustawą w polskim Sejmie, to już w ogóle było nie do przyjęcia, bo ona nawoływała premiera i prezydenta, czyli zupełnie inną kategorię władzy. Mówimy o władzy wykonawczej. Ona nawoływała władzę wykonawczą, aby zablokowała pracę władzy ustawodawczej. To było całkowite naruszenie trójpodziału
władzy. Ale jeszcze, jeżeli rozmawiamy, to już zmierzając ku końcowi, Christian Wigand, to jest rzecznik Komisji Europejskiej, powiedział w miniony piątek, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma je w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan skomentuje te słowa? Znaczy, to jest chyba moment, w którym instytucje Unii Europejskiej będą podważały funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, taki kierunek
to jest wyjątkowa, skandaliczna wypowiedź, bo jeśli pozwolimy na taką ingerencję w suwerenne państwo, to niedługo dojdzie do sytuacji, w której można sobie hipotetycznie wyobrazić sytuację, w której Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze wybory w maju i Komisja Europejska stwierdzi, że nie akceptuje tego wyboru Polaków. No przecież tak samo wygląda to postępowanie w stosunku do rządu. No, Prawo i Sprawiedliwość drugi raz wygrało samodzielnie władzę, mając na sztandarach przede wszystkim reformowanie wymiaru sprawiedliwości. I tego nie potrafią niestety zrozumieć te unijne organy, które są niestety już tak przesiąknięte biurokracją unijną, że są oderwane całkowicie od rzeczywistości.
Bardzo dziękuję. Jan Kantak, poseł. No właśnie, cały czas mam problem. Zjednoczona Prawica po prostu?
I Solidarna Polska.
No właśnie, Solidarna Polska był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, tak, już jesteśmy na antenie. Tak czasami się zdarza, że goście się wymieniają. U nas jest ruch w studio, drodzy Państwo. I w naszym właśnie studio jest pan Paweł Błażewicz, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Jak pan patrzy na obchody, które wczoraj miały miejsce u nas w Polsce, a na obchody, które miały miejsce tydzień temu w Yad Vashem? Jakby pan porównał sobie je, ocenił?
No niektórzy mówią, że to niedobrze jest za bardzo porównywać. Trzeba mówić o tym, co jest wartościowe, o tym, co jest najlepsze, tak? O tym, co jest najważniejsze. I wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to podkreślić zawsze wspólne losy Polaków i Żydów, wspólne losy i wspólna pamięć. W czasie II wojny światowej zostało wymordowanych 6 milionów obywateli polskich, w tym 3 miliony obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. To byli Polacy, tak? Bo właśnie polska definicja narodu polskiego to nie jest pochodzenie, ale to jest obywatelstwo. To jest jaką wspólnotę dana osoba buduje. To było, prawda, to mamy w naszej spuściźnie jeszcze z czasów I Rzeczpospolitej, która była takimi Stanami Zjednoczonymi Europy Środkowej. I to jest aktualne w naszej kulturze do dzisiaj.
Podczas wczorajszych przemówień to nie wybrzmiało, tak jak pan mówi. Cały czas podkreślano, że to byli Żydzi, że nie byli to obywatele polscy. Polacy byli wymieniani jako któryś tam z narodów, który został w Auschwitz zamordowany. Ale o co innego chciałam pana zapytać. Jak pan patrzy na tą narrację historyczną, którą budują Rosjanie?
No jest to Rosjanie posługują się dalej kłamstwami. Tak jak widać, że jest to jakaś taka przykra kontynuacja tej tradycji z czasów stalinowskich. Rzeczywistość jest taka, że Rosja bolszewicka już po I wojnie światowej zaczęła współpracę z Niemcami. Była wymiana doświadczeń wojskowych, wspólnie szkolili swoje wojska, skoro Niemcy nie mogli mieć broni pancernej, doświadczenia z tej dziedziny zdobywali na terenie Związku Sowieckiego. Później na krótki czas, kiedy Hitler doszedł do władzy, na króciutki czas ta współpraca została przerwana, ale jak wiemy, przy pomocy właśnie paktu Ribbentrop-Mołotow ta współpraca została nawiązana. Rosjanie dostarczali Niemcom hitlerowskim prefabrykatów do zbrojenia i można powiedzieć nie tylko, że wspólnie z Niemcami Rosja Sowiecka napadła na Polskę, nie tylko na Polskę, bo przecież Rosja Sowiecka napadła na początku wojny najpierw na Polskę, ale także na Litwę, na Łotwę, na Estonię, na Finlandię i także na Rumunię, bo odebrała Rumunii Bezarabię. Także to jest taka agresja przeciwko wielu państwom. To jest wspólne z Niemcami rozpoczęcie II wojny światowej i także jeśli chodzi o ludność pochodzenia żydowskiego, to Rosja Sowiecka, były takie cztery wielkie wysiedlenia z okupacji terenów polskich przez Sowietów. 1940-41 rok. To były wysiedlenia związane także ze zbrodnią katyńską, bo w pierwszym rzędzie zostały wysiedlone rodziny tych oficerów, którzy zostali zamordowani w Katyniu i w innych miejscowościach. Rodziny, dzieci, żony, ich rodzice. Ale czwartą z tych wielkich deportacji na Syberię to była ludność w dużej części obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy znaleźli się pod okupacją rosyjską. Także tutaj nawet jeśli chodzi o ten antysemityzm, to są nietrafione argumenty.
Badanie historii trzeba zostawić historykom, a przywódcy polityczni powinni odpowiadać za teraźniejszość. Pan się zgadza z takimi słowami?
Niedawno byłem na takim właśnie, we wrześniu się odbywał taki, może inaczej, historia to nie jest przeszłość. Tradycja historyczna to nie jest coś, co jest za nami, ale jest pod nami. Jeżeli w naszych działaniach nie oprzemy się na historii, utoniemy. I tutaj czy polityka, czy ekonomia, czy prawo, we wszystkich tych działaniach historia jest bardzo ważnym elementem.
To powiedział wczoraj podczas obchodów prezydent Izraela Reuven Rivlin w Auschwitz. To zdanie wywołało falę komentarzy. I no i stąd właśnie moje pytanie, a co IPN robi, żeby przeciwdziałać różnego rodzaju kłamstwom, żeby na tej arenie międzynarodowej bronić prawdy historycznej, mówić narracją, która po prostu jest prawdziwa?
No teraz myślę, że najciekawsze to są te elementy najważniejsze, które dotyczą w tym momencie właśnie wspominaniu zagłady. Jak już powiedziałem, nie tylko zagłady narodu żydowskiego, ale także Polaków, chociaż oczywiście no, naród żydowski został właściwie zmieciony z mapy Europy i w tej dziedzinie właśnie teraz być może już kończy się bieg pamięci na Górnym Śląsku, bieg pamięci z Oświęcimia do Gliwic, właśnie bieg pamięci ze Światłem Pokoju. Także w wielu miejscowościach, tam gdzie są oddziały Instytutu Pamięci Narodowej Przystanki Historia, odbywają się różne lekcje, wykłady otwarte. Także zostały lub zostaną otwarte różne wystawy. Na przykład zachęcam do pobrania ze strony internetowej takiej wystawy, tak zwana wystawa elementarna, ponieważ nie jest zbyt duża, można ją powiesić w szkole, w ośrodku kultury, Zagłada Żydów Europejskich. Ale także na przykład w Rzeszowie będzie wystawa Zagłada Żydów Polskich podczas II wojny światowej, czy właśnie wystawy takie Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej, czy w końcu w Kielcach wystawa o niemieckim obozie śmierci w Auschwitz.
Mnie zainteresowała inna wystawa, 29 stycznia, Centrum Edukacyjne IPN, Przystanek Historia w Instytucie właśnie w Warszawie. Będzie wystawa rzeźb Samuela Wilenberga, które przedstawiają najbardziej dramatyczne sceny z historii obozu zagłady w Treblince. Rozumiem, że Samuel Wilenberg to jest człowiek, który przez obóz zagłady w Treblince przeszedł.
To niesamowita postać. Nie tylko, że przeszedł. Ten człowiek był więźniem obozu przez prawie rok i uczestniczył w buncie, w udanym buncie wspartym z zewnątrz przez Armię Krajową. Ponad około 200 więźniów udało się uciec. Właściwie tego miesiąca już obóz przestał działać, między innymi dzięki temu buntowi. Oni zniszczyli część urządzeń tego obozu. I Samuel Wilenberg też przykład właśnie Żyda Polaka. Tak, Żyda Polaka, który jako ochotnik walczył już we wrześniu 1939 w polskim wojsku, został ranny. Ciekawe, na froncie wschodnim, to znaczy w walce z Sowietami został ranny, uciekł z niewoli. Później Treblinka, też bohaterskie powstanie, bunt w obozie. Brał udział później w powstaniu warszawskim. Zarówno był w takiej lewicowej konspiracji Polskiej Armii Krajowej, Polskiej Armii Ludowej, nie mylić z tą Armią Ludową zależną od Sowietów, której mamy tutaj ulicę w Warszawie, ale walczył też w Powstaniu Warszawskim w Armii Krajowej w batalionie Ruczaj, czego wspomnienia miał do końca życia i przyjaciół właśnie z Armii Krajowej. On już będąc na emeryturze wyrzeźbił tych 15 niesamowitych scen z obozu śmierci w Treblince i przez ten, w ciągu tego całego roku Instytut Pamięci Narodowej będzie pokazywał te rzeźby najpierw przez 2 miesiące w Warszawie, a później w wielu, wielu miastach polskich.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan Paweł Błażewicz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję.
Dobrego dnia Państwu życzę. Do widzenia.
Do widzenia. Godzina 9:00. O, już 9:01 i za kilka chwil Jan Gromnicki wejdzie do naszego studio i przejrzymy gazety. 9:01:37 mija czas, a my tak przeglądamy dzisiejsze gazety. Nadal to ja nasz dziennik biorę w ręce, a i tak, dzisiejszy, tak, oczywiście Kobe Bryant jest wspominany w naszym dzienniku również. Żegnaj Kobe, to jest poświęcone przedostatnia strona w naszym dzienniku, a ja szukam artykułu, który mnie zainteresował. I o tak, Francja czeka na remont katedry. Odbudowa zniszczonej przez pożar paryskiej katedry Notre Dame prawdopodobnie rozpocznie się w przyszłym roku. No i uwaga, są dwie rozbieżne od siebie wizje katedry. Jedni mówią o tym, że architekci mówią o tym, żeby nadać jej nowoczesny kształt. Ich koncepcję popiera prezydent Francji Emmanuel Macron. Inni konserwatorzy i architekci mówią wyraźnie, żeby był tradycyjny kształt iglicy. Jak będzie wyglądała katedra Notre Dame? O tym mogą Państwo przeczytać w dzisiejszym naszym dzienniku.
Ja zacznę od dziennik Gazeta Prawna. I na pierwszej stronie jest sondaż przygotowany przez United Survey dla dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. Z niego wynika, że 51,3% Polaków uważa, że to Sąd Najwyższy ma rację w sporze o sądownictwo w Polsce. Pisze też dziennik, że Polacy prawdopodobnie z tego powodu uważają, że to Sąd Najwyższy ma rację, ponieważ są już zmęczeni tym sporem i ze sporą rezerwą podchodzą do tej całej sytuacji.
Gazeta Wyborcza dzisiaj, jeżeli chodzi o świat, zastanawia się Hezbollah, czy jeszcze partia, czy już mafia. Handel narkotykami i bronią, pranie brudnych pieniędzy, interesy z latynoskimi kartelami. Libański Hezbollah pozbawiony wsparcia irańskich ajatollahów zmienia się w mafię. USA mają na głowie nie tylko Hezbollah. 27 spośród 68 zagranicznych organizacji terrorystycznych umieszczonych na czarnej liście Departamentu Stanu USA ma mocne powiązania z międzynarodowym światem przestępczym. O tym dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza. A ja mogę prosić jeszcze Rzeczpospolitą. A, Rzeczpospolitą masz w rękach teraz ty.
Tak, zaraz ci podam, tylko jeszcze powiem, co tam Rzeczpospolita ujawnia. Kryzys w służbach. Katarzyna G., która miała przywłaszczyć pieniądze CBA, zwolniono ją z pracy. Wokół CBA, które podlega Mariuszowi Kamińskiemu, ostatnio jest gorąco, chociaż Centralne Biuro Antykorupcyjne uspokaja, że nie utraciła jakichkolwiek środków finansowych za przyczyną swojej kasjerki, to jednak, kiedy trafiła do aresztu, zwolniło ją z pracy, dowiedziała się Rzeczpospolita. Chodzi o Katarzynę G., która od miesiąca jest tymczasowo aresztowana, jak i jej mąż, pod zarzutem przywłaszczenia mienia znacznej wartości z funduszu CBA.
Po co LOT kupił niemieckiego kondora, zastanawia się także dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Kondor to znana i ceniona w Niemczech firma, ale do jej zakupu nie było kolejki chętnych. Nie wiadomo, jak z jej atutów miałby skorzystać LOT, zastanawia się dzisiaj Maciej Nykiel, który pisze w tejże gazecie, a także możemy przeczytać, że stolica będzie rządziła w Platformie Obywatelskiej. Przypomnijmy, przez ostatnie lata w centrum dowodzenia Platformy Obywatelskiej było we Wrocławiu. Teraz to się zmienia. Borys Budka, nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, a z nim między innymi Marcin Kierwiński, który będzie mocno wspierał nowego przewodniczącego.
Jeszcze Gazeta Polska codziennie. Lewicowy miliarder rozzłościł Budapeszt. Miliard od Sorosa na sieć uniwersytetów. Kontrowersyjny amerykański finansista George Soros ujawnił w szwajcarskim Davos plan sfinansowania sieci uniwersytetów, które mają pomóc w walce z autorytarnymi rządami. Bardzo nie spodobało się to rządowi Węgier. Wiadomo, że Viktor Orban jest dużym przeciwnikiem i krytykiem George'a Sorosa i wzajemnie.
Andrzej Duda jest zakładnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak uważa profesor Antoni Dudek w dzisiejszej rozmowie z dziennikarzem Rzeczpospolitej. Mariusz Kamiński powinien złożyć dymisję już po aferze Banasia. Tak uważa historyk i politolog. Nie jest wykluczone zwycięstwo Andrzeja Dudy już w pierwszej lekturze na pytanie właśnie o honorową dymisję Mariusza Kamińskiego. Antoni Dudek, profesor Antoni Dudek odpowiada, powinien złożyć dymisję już po aferze Banasia, która jest wielokroć poważniejsza. To jest największa wpadka służb, a to oczywiście komentarz w związku z aferą agenta Tomasza Tomka, no bo agent Tomek znowu jakieś rewelacje opowiada.
Agent Tomek opowiada rewelacje, a w Gazecie Polskiej codziennie, co jeszcze mogę przeczytać, historyczny atak Kremla na Polskę, historyczny, ponieważ chodzi o historię naszą wspólną. Kolejny raz Kreml próbuje zafałszować wrażenie o II wojnie światowej i wydźwięk i prezydent Federacji Rosyjskiej oraz przewodnicząca rosyjskiej Rady Walentyna Matwiniejko skrytykowali premiera Morawieckiego za opublikowany w Politico materiał o przyczynach II wojny światowej, który został opublikowany na wskutek ofensywy Kremla ze względu na naszą, na ich politykę historyczną bardzo agresywną.
No właśnie, a jeżeli chodzi o tę politykę historyczną, to jak najbardziej do tego wpisuje się reakcja Kremla na to, co powiedział Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński w rozmowie z Bildem powiedział, że Rosjanie także powinni wziąć odpowiedzialność za historię, za to, co się stało i że może w przyszłości mogliby zapłacić roszczenia, bo nasze roszczenia nie przedawniają się. Na Kremlu zapanowała, tak jak wcześniej mówiłeś, histeria i szefowa kremlowskiej propagandy Margarita Simonian stworzyła na Twitterze nawet hashtag jak wam nie wstyd, potępiający Polaków. W dużej mierze alarmuje niejaka Simonian, w dużej mierze dzięki Armii Czerwonej ojciec i matka Kaczyńskiego, uczestnicy Powstania Warszawskiego, pozostali przy życiu. Rodzice Kaczyńskiego zamiast wdzięczności za ocalenie całe swoje życie żywili nienawiść do Moskwy. Polska istnieje dzięki zwycięstwu Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Tak napisał z kolei rosyjski ambasador w Polsce Sergiej Andrzejew. Jak widać, te roszczenia od Rosjan wywołały panikę na Kremlu. Ciekawe, czy z tymi odszkodowaniami będzie tak samo jak z odszkodowaniami ze strony niemieckiej, bo głośno było i coś ucichło.
Miejmy nadzieję, że jednak nie tym razem.
No tak, to w najbliższym czasie. Czy coś jeszcze ciekawego mamy w tych naszych gazetach?
Dobra informacja dla palaczy. Papierosy nie podrożeją kolejny raz po wielu podwyżkach. Tym razem rząd nie jest przekonany, czy podwyżka oraz specjalne lekcje w szkołach, które miałyby ograniczyć ilość palaczy na naszych ulicach. Na razie rząd nie jest przekonany do tego pomysłu, więc dla wszystkich palaczy daje dobrą wiadomość. Papierosy zostaną w tej samej cenie póki co.
No i jeszcze na koniec alarmuje Rzeczpospolita, że sklepy boją się jutra. 41% firm handlowych spodziewa się kiepskich wyników w 2020 roku. To znacznie więcej niż w innych badaniach i nie wiem, czy ktoś z Państwa ma może Rolls-Royce'a, bo to jest rekordowy rok dla Rolls-Royce'a. 2019 rok, najwyższa sprzedaż w swojej 116-letniej historii, aż 5152 samochody sprzedał właśnie Rolls-Royce. Drodzy Państwo, to chyba wszystko już w dzisiejszej prasie, prawda?
Na to wychodzi.
Tak, na to wychodzi. Godzina 9.11. Dzisiejszy poranek wnet zrealizował Dariusz Perku Konkol, który właśnie do nas się uśmiecha. Jak grałeś na perkusji, albo jak grasz na perkusji? Tada! Takie miny. Uśmiechnięty. W każdym razie Państwo tego nie widzą, może kiedyś Państwo zobaczą. Jan Gromnicki był wydawcą dzisiejszego poranka. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Magdalena Ochaniuk-Gadowska poprowadziła dzisiejszy poranek wnet. Jutro zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na poranek wnet. Życzę Państwu miłego dnia, a my teraz posłuchamy Nie, nie, Darku. Tego nie. Raz, dwa, trzy, zespół. Raz, dwa, trzy i utwór już.